Wracamy znowu do fundamentów wiary chrześcijańskiej, czy początków nauki o Chrystusie. Hebrajczyków 6 rozdział, wersety 1-3. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki, odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Omówiliśmy już prawie większość, 3/4 można powiedzieć, tematów z tego fragmentu. Mówiliśmy o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, o chrztach, o nakładaniu rąk, więc zostało nauka o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. Żeby dotrzeć z jednego miejsca na kuli ziemskiej do drugiego, co jest nam potrzebne? Potrzebujemy mapy. Na mapie możemy wyznaczyć drogę, jaką będziemy musieli pokonać, żeby dojść do celu. Mapa pokaże nam, jakie miejsca trzeba minąć, żeby do tego celu dojść. Te miejsca to, można powiedzieć inaczej, punkty odniesienia, które pozwalają nam weryfikować nasze położenie, więc dobrze jest je znać. I w pewnym sensie Boże Słowo jest taką mapą. Ta mapa pokazuje drogę, jaką grzesznik, jaką każdy z nas musi przebyć, jeśli chce znaleźć się w Bożym Królestwie. I na tej mapie znajdują się różne punkty odniesienia. Jest tam narodzenie Jezusa, jest Jego służba, Jego śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie oraz zesłanie Ducha Świętego. Krzyż Chrystusa jest tym wielkim, tym wspaniałym miejscem, który jest na tej mapie, w tym centralnym miejscu. Jest to miejsce, obok którego obowiązkowo każdy człowiek musi przejść, jeśli chce dojść do Bożego Królestwa. Krzyż, ponieważ krzyż jest miejscem, gdzie człowiek zostaje uwolniony od bagażu, od tego ciężaru, który musi nosić w cudzysłowie na swoich plecach. Pod krzyżem człowiek zostaje uwolniony, oczyszczony, zostaje obmyty w krwi baranka. Pod krzyżem otrzymuje nową szatę, szatę sprawiedliwości. Pod krzyżem otrzymuje Bożą pieczęć w osobie Ducha Świętego. Więc ten ogromny ciężar grzechu, winy i potępienia zostaje zdjęty człowieka w momencie, kiedy staje pod krzyżem Chrystusa, wierząc, że Jezus jest Panem i Zbawicielem i że Jego ofiara jest doskonałą ofiarą za grzech. Ale sam krzyż nie jest ostatecznym celem. Człowiek musi do niego przyjść, ale to nie koniec podróży. Na tej mapie znajdują się też inne ważne miejsca, przez które musimy przejść, żeby dotrzeć do celu. Jakie to miejsca? Najprościej mówiąc, jest to powstanie z martwych oraz sąd wieczny. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na nauce o powstaniu z martwych. Jest to wielkie wydarzenie, ponieważ jest powiązane bezpośrednio z innym, bardzo wielkim wydarzeniem. Wydarzeniem, którego każdy wierzący oczekuje, a mianowicie jest powiązane z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, kiedy to będzie miało miejsce, tylko Ojciec zna dzień i godzinę, więc nie spekulujemy. Nie mówimy, że to się wydarzy wtedy, w tam takiego dnia. Nie wiemy. Ale wiemy jedno i to jest pewne, że Jezus powróci. Zresztą sam Pan Jezus to zapowiedział, kiedy w Ewangelii Jana zapisane Jego słowa. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 2-3. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Aniołowie też, kiedy w Dziejach Apostolskich mamy opisane, jak Jezus odchodzi do nieba, wstępuje do nieba. Uczniowie stoją i patrzą się w niebo i aniołowie stanęli obok nich i powiedzieli: ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Jezus Chrystus powróci. Jezus Chrystus przyjdzie ponownie. Ale skąd wiadomo, że powtórnemu przyjściu Jezusa będzie towarzyszyło powstanie z martwych? Tak, powiedzieliśmy, że powstanie z martwych towarzyszy temu wydarzeniu, wielkiemu wydarzeniu, jakim jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Więc skąd to wiadomo? Cały rozdział 15 pierwszego listu do Koryntian jest poświęcony kwestii zmartwychwstania Jezusa, zmartwychwstania wierzących i też ciała, jakie będą mieli po zmartwychwstaniu. Więc zachęcam, żeby później sobie czy w domu przeczytać cały ten rozdział, przestudiować i zobaczyć, co on mówi. I my tylko pewne fragmenty będziemy używać. I tak w wersetach 22 do 26 Paweł przedstawia nam plan dotyczący przyszłości. Wersety od 22 do 26. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Jest mowa o zmartwychwstaniu, o tym, że jest pewien porządek zmartwychwstania. Pierwszy zmartwychwstał Jezus Chrystus. Potem zostaną wzbudzeni z martwych ci, którzy są Chrystusowi w dniu Jego przyjścia. W dniu przyjścia Jezusa, ponownego przyjścia. A potem nastanie koniec. Więc to jest pewien plan, który przed nami rysuje apostoł Paweł. Zatem powstanie z martwych odbędzie się w czasie Jego przyjścia, w momencie, kiedy Jezus powróci. I trzeba pamiętać, że mówimy tylko i wyłącznie dzisiaj o zmartwychwstaniu wierzących. Tych, którzy należą do Chrystusa. Powstaniem z martwych niewierzących nie zajmujemy się na razie. Więc czego naucza ta nauka o powstaniu z martwych? Jest to fundamentalna nauka. Pytanie dlaczego? Tak? Więc żeby zobaczyć, dlaczego jest to fundamentalna nauka, najpierw trzeba zobaczyć, co ona głosi, co ona zawiera w sobie. I musimy pamiętać o tej obietnicy, jaką Jezus złożył swoim uczniom, że odchodzi do Ojca, aby przygotować im mieszkania, miejsca i że przyjdzie ponownie po to, żeby zabrać ich do siebie, aby z Nim byli. Więc należy postawić pytanie, jak uczniowie rozumieli tę obietnicę? Co dla nich ona oznaczała? I odpowiedź można znaleźć w wielu fragmentach Pisma Świętego czy Nowego Testamentu. Przeczytamy kilka. Na przykład 1 do Saloniczan, 4 rozdział, wersety od 13 do 17. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Więc jest to fragment, który odnosi się do tych, którzy zasnęli w Panu, czyli tych, którzy umarli jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. I w dniu, kiedy Pan Jezus stąpi z nieba, ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną z martwych, a wierzący, którzy w dniu Jego przyjścia będą żyli, nie będą martwi, będą żywi, zostaną porwani razem z tymi wzbudzonymi z martwych na spotkanie z Jezusem i będą z Nim na zawsze. Więc to nam pokazuje, że dzisiaj jeszcze jesteśmy oddzieleni od Pana. Dopóki jesteśmy tutaj, jesteśmy oddzieleni od naszego Pana, od naszego Zbawiciela. Oczywiście Duch Święty jest z nami i powoduje, że jest to Duch Chrystusowy, powoduje, że nie czujemy się opuszczeni, nie jesteśmy opuszczeni, ale jesteśmy oddzieleni. Ale dopiero kiedy Pan Jezus powróci, wtedy będziemy zjednoczeni z Nim w pełni. No ale apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, już powiedziałem, poświęca cały rozdział kwestii zmartwychwstania. I w wersetach 51 i 52 mówi tak: oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Więc jest tu mowa o tym samym wydarzeniu, jakim była mowa w poprzednim fragmencie, w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwartym rozdziale. Jest mowa o trąbie ostatecznej, jest też mowa o wzbudzeniu zmartwych. Ale ten fragment mówi to, że będzie to inne zmartwychwstanie niż to, o jakim czytamy na kartach Pisma Świętego. Znamy, mam nadzieję, że znamy historię Łazarza, który został wzbudzony z martwych przez Pana Jezusa. Apostołowie, czy Paweł, czy też Piotr wzbudził człowieka, który spadł, tak? I wzbudził go z martwych. W Starym Testamencie prorocy wzbudzali z martwych, zdarzyło im się, ale te wszystkie osoby wzbudzone z martwych ostatecznie umarły. Ich ciało zostało złożone do grobu, ich ciało uległo rozpadowi. Śmierć miała nad nimi swoje żniwo. Ale tutaj w pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, że umarli zostaną wzbudzeni jako nieskażeni. Nowsze tłumaczenie mówi, że zostaną wzbudzeni jako niezniszczalni. A ci, którzy żyją w czasie przyjścia Jezusa, będą przemienieni. Oczywiście mowa o wierzących, więc będzie to inne zmartwychwstanie niż to, jakiego doświadczył Łazarz na przykład, kiedy Jezus wzbudził go z martwych. Na czym będzie polegać różnica? I Paweł odpowiada nam w liście do Filipian, w trzecim rozdziale, wersety 20-21, kiedy mówi: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Tak? Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawiciela, który przemieni nasze znikome ciała na ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Więc Paweł mówi nam, że to zmartwychwstanie przypominać będzie zmartwychwstanie Jezusa. Jezus fizycznie powstał z martwych, Jezus powstał z martwych w ciele, ale Jego ciało to po zmartwychwstaniu nie jest tym samym ciałem, które Jezus miał zanim umarł. To było ciało generalnie, to było ciało, ale to ciało już miało inne właściwości, ponieważ Jezus mógł pojawiać się i znikać. Tak? Mury go nie powstrzymywały. I jest powiedziane, że Jezus wstąpił do nieba i żyje na wieki, aby się wstawiać za nami. W związku z tym Jego ciało jest ciałem wiecznym, jest nieśmiertelnym. Jest to ciało uwielbione, Jezus mówi, obdarzone chwałą. W takim ciele Jezus wstąpił do Ojca i podobne ciała otrzyma każdy wierzący. Jedni poprzez wzbudzenie zmartwych już w nowym ciele, a inni poprzez przemianę obecnego ciała na nowe. Będzie to ciało niezniszczalne, nieskażone, to znaczy to ciało nie będzie poddane rozpadowi, rozkładowi, zepsuciu czy starzeniu się. Będzie to ciało wieczne i nieśmiertelne, o czym mówi 1 Koryntian 15, 53-54. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. To znaczy, czy będziemy umarli, czy żywi, w dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, otrzymamy nowe ciała. Ciała, które będą podobne do uwielbionego ciała Jezusa. Będą to ciała nieskażone, niedotknięte grzechem. Niezniszczalne i nieśmiertelne. Będą to ciała, które mogą wejść do Bożego Królestwa. I dzięki tej przemianie będziemy mogli być z Jezusem na wieki w domu Ojca. A co to konkretnie dla nas oznacza? Znowu trzeba użyć słów apostoła Pawła, tym razem z listu do Rzymian, 8 rozdziału, 22, 23 wersetu. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz I my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Dlaczego całe stworzenie wzdycha i boleje aż dotąd? Dlaczego my, którzy posiadamy zaczątek ducha, też wzdychamy w sobie i oczekujemy usynowienia, odkupienia naszego ciała? Generalnie odpowiedź jest w tekście. Powodem tego wzdychania jest grzech, jest skażenie, jakie grzech wniósł na świat. To skażenie nie tylko dotknęło człowieka, chociaż od człowieka wyszło, ale generalnie dotknęło całego stworzenia. Dlatego ono boleje. Dlatego ono oczekuje objawienia się synów Bożych. Ale chrześcijanie, którzy są narodzeni na nowo, z wody i ducha, którzy otrzymali Ducha Świętego, też wzdychają w sobie z tego samego powodu, co całe stworzenie. Jest napisane, że wierzący oczekują usynowienia, synostwa. Czy to znaczy, że jeszcze synami czy dziećmi Bożymi nie są? Skoro oczekują usynowienia? Czy to znaczy, że dopiero w momencie zmartwychwstania staną się Bożymi dziećmi? Nie. Apostoł Paweł w Galacjan 3,26 mówi: albowiem wszyscy jesteście Bożymi synami przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie mówi będziecie, ale mówi jesteście, już teraz. W Galacjan 4,6 mówi: a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. To pokazuje, że obecność Ducha, czy też posiadanie Ducha, oznacza synostwo. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny. Należymy do Bożej rodziny, staliśmy się częścią Bożej rodziny. Na dowód tego Bóg zesłał Ducha Świętego do serc naszych, więc jesteśmy dziećmi Bożymi już teraz. Więc dlaczego Paweł mówi o oczekiwaniu synostwa, odkupienia ciała naszego? Ponieważ kiedy nasze ciało zostanie odkupione, zostanie przemienione na to podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa, wtedy dopiero nasze synostwo będzie pełne. Dzisiaj doświadczamy usynowienia tylko częściowo. Doświadczamy błogosławieństw wynikających z adopcji, z tego, że zostaliśmy przyjęci do Bożej rodziny, ale tylko częściowo. Ale w dniu, kiedy trąba wyda dźwięk i kiedy Pan Jezus zstąpi z nieba i przemieni nas i nasze ciała i zostaniemy porwani z Nim, by być z Nim na zawsze, wtedy będziemy w domu Ojca naszego. To znaczy, że wtedy nasze zbawienie będzie pełne, będzie całkowite, będzie kompletne. Dzisiaj doświadczamy błogosławień zbawienia, dlatego możemy powiedzieć, jeżeli wierzę w Jezusa Chrystusa, jestem zbawiony. Doświadczam błogosławień zbawienia. Moje grzechy są przebaczone, że zostały przebaczone, ale to jest tylko część. Ponieważ Bóg dał w tym czasie tylko, tak to zaplanował, prawda, że tylko dzisiaj doświadczamy tego w części. W Piśmie Świętym jest to napięcie cały czas, napięcie, które jest wyrażone już, ale jeszcze nie teraz. Czyli już jestem zbawiony, ale jeszcze nie w pełni, nie całkowicie. Jest dzień, kiedy będę w pełni zbawiony, kiedy będę z Chrystusem, kiedy to dziedzictwo, które Bóg obiecał i którego zadatek dał Bóg w postaci Ducha Świętego, ono będzie dane mi w pełni. Na zawsze będziemy w domu Ojca naszego. Dlaczego jest to fundamentalna nauka? Jan w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, drugim i trzecim wersecie napisał: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Więc są dwa powody, dla których ta nauka jest fundamentalna dla każdego chrześcijanina. Po pierwsze, jest to nauka, która daje chrześcijaninowi nadzieję. Jest to nauka, która obfituje w nadzieję. Musimy pamiętać, że nasza ojczyzna jest w niebie, a nie tutaj na ziemi. Tutaj jesteśmy tylko przychodniami, pielgrzymami zmierzającego do naszego domu, który jest w niebie. Żyjemy w warunkach, które nie są nam przychylne ani przyjazne. Świat nienawidzi chrześcijan, tak jak nienawidzi Chrystusa. I tak jak świat chciał się pozbyć Jezusa, tak też chce pozbyć się chrześcijan. Dzisiaj może to jest widoczne bardziej niż może kiedykolwiek indziej w historii ludzkości, ponieważ dzisiaj w tym czasie chrześcijaństwo jest prześladowane i w ciągu ostatnich 100 lat bodajże zginęło więcej ludzi za wiarę niż przez pozostałe 1900 lat. Więc chrześcijanin, żyjąc w świecie, zmaga się z wrogim nastawieniem, które jest przeciwko niemu. Ale chrześcijanin zmaga się nie tylko z rzeczami, które pochodzą z zewnątrz. Zmaga się każdego dnia z rzeczami, które pochodzą z wewnątrz, z jego serca. Zmaga się ze swoją grzeszną naturą, ze swoją cielesnością, ze grzesznymi skłonnościami, które musi uśmiercać. Więc chrześcijanin, można powiedzieć, jest w ciągłym konflikcie z tym, co jest na zewnątrz i z tym, co jest wewnątrz. Więc żeby wytrwać, żeby nie odpuścić, żeby nie zrezygnować, potrzebuje nadziei, która go podtrzyma w tych trudnych chwilach, w chwilach zwątpienia. Potrzebuje nadziei, która da mu siłę do tego, by kontynuować bieg, pomimo przeszkód, jakie się pojawiają. Potrzebuje nadziei, która będzie mu mówić, że będzie taki dzień, kiedy będzie, stanie się podobny do Jezusa. Kiedy będzie to dzień, kiedy ustanie wszelkie zmaganie. Kiedy nie będzie już śmierci. Kiedy cała opozycja, wszyscy wrogowie Chrystusa zostaną zniszczeni. Więc nadzieja jest tak bardzo potrzebna wierzącemu. Człowiek, który gdzieś zgubił się w dżungli. Nie wiem, czy oglądacie programy na Discovery, Szkoła Przetrwania. To pokazuje, jak przetrwać w różnych warunkach i raz za razem ten człowiek mówi: nadzieja, nadzieja, podtrzymuj nadzieję, bo ona cię trzyma przy życiu generalnie. Dopóki masz nadzieję, to walczysz. Ale gdy nadzieja zgaśnie, to poddajesz się i umierasz. Więc nadzieja jest nam potrzebna, żebyśmy mogli iść dalej, żebyśmy mogli iść do przodu. Jest to nadzieja tego, że Pan Jezus powróci i wtedy przemieni nas i otrzymamy nasze obiecane dziedzictwo i będziemy na zawsze w niebie, czy na zawsze z Jezusem w domu naszego Ojca. Po drugie, ta nauka jest fundamentalna, ponieważ bezpośrednio wpływa na nasze postępowanie dzisiaj. Każdy, kto tę nadzieję pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Nadzieja powoduje, że oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Czyli jest to nadzieja, która motywuje nas do działania, do bycia aktywnym, a nie do stania w miejscu, do bycia biernym. Ta nadzieja pcha nas do uświęcenia, do stawania się podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta nadzieja powoduje, że jeżeli doświadczamy przeciwności losu, czy też ta nauka, że jeżeli doświadczamy przeciwności losu, to znosimy je z cierpliwością. Znosimy je z cierpliwością. Tim Keller, pastor z Nowego Jorku, napisał pewną myśl, która bardzo dobrze oddaje ważność tej nauki oraz nauki o sądzie wiecznym. Ta myśl brzmi mniej więcej tak. To, w co wierzysz odnośnie jutra, kształtuje twoje postępowanie dzisiaj. Kształtuje to, jak postępujesz dzisiaj. I to jest, jak na dłoni można to zobaczyć, że tak jest generalnie. Ludzie, którzy nie przejmują się tym, co będzie jutro, którzy nie dbają o to, co będzie jutro, czy też nie mają tej nadziei na jutro, to jest widoczne w ich postępowaniu dzisiaj. Żyją dla siebie, żyją, żeby zaspokajać swoje pożądliwości. W ich sercu panuje pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ponieważ nie mają nadziei odnośnie jutra, więc to się przenosi na to, jak żyją dzisiaj generalnie. Dla nich pozostaje tylko to, co jest tu i teraz. hulaj dusza, piekła nie ma. Nie mają tej perspektywy wieczności. Natomiast ci, którzy ufności w ciele nie pokładają, ale smucą się i biadają z powodu swojego grzechu, oni tęsknie wyczekują tego dnia, kiedy staną się podobni do Chrystusa. Dlatego każdy dzień dla nich jest dniem zmagania się, dniem walki o to, by stawać się coraz bardziej podobnymi do tego, który ich umiłował i wydał samego siebie za nich, aby ich odkupić. Ponadto ta nauka przypomina nam, że zbawienia można doświadczyć już dzisiaj, ale nie można go doświadczyć w pełni. Człowiek może otrzymać przebaczenie grzechów w momencie, kiedy uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Jego relacja z Ojcem zostanie odbudowana. Otrzyma różne błogosławieństwa, ale pełnia tych błogosławieństw nastąpi dopiero w momencie, kiedy Jezus powróci i kiedy przemieni nasze ciała. I to daje nam nadzieję. Po trzecie, ta nauka mówi nam, że żeby wejść do Bożego Królestwa, żeby zamieszkać w domu Ojca, potrzebujemy przemiany naszego ciała. Ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego. Dlatego musi nastąpić przemiana ciała w duchowe. O tym uczy nas pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Dlatego potrzebna jest nam nadzieja, która będzie nas pchała do przodu, będzie motywowała nas do wytrwałego biegu wiary. Czy pokładasz tę nadzieję, nadzieję zmartwychwstania? Czy pokładasz tę nadzieję w Chrystusie, że kiedy On przyjdzie, to przemieni twoje znikome ciało na to podobne do uwielbionego ciała swojego? Czy żyjesz tą nadzieją powstania zmartwych? Czy oczekujesz wytrwale i z cierpliwością tego dnia, kiedy przestaniesz wzdychać, kiedy przestaniesz boleć w sobie? Dnia, kiedy otrzymasz wieniec zwycięstwa, kiedy staniesz twarzą w twarz z Bogiem.